7.52, poranek wnet na WDTF. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w dalszym ciągu. Teraz mieliśmy zagrać jakąś piosenkę, ale do studia wkroczył pan poseł Tomasz Rzymkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie.
Pan coś zaśpiewa pan coś dla naszych słuchaczy?
Nie, się wstydzę. Mój lider ładnie śpiewa, ja niestety nie.
Myślałem, że tam...
Żona śpiewa.
Obowiązek w waszym klubie poselskim. Śpiewają. Jakieś były wstępne takie eliminacje, każdy był sprawdzany, czy
ja
umie śpiewać.
Ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię śpiewać, zwłaszcza kolędy wczoraj podczas wieczornej mszy świętej. Rzeczywiście dałem upust swoim zamiłowaniom do śpiewu kolęd.
Chciałoby się jeszcze pośpiewać, ale polityka już goni. W weekendowym naszym dzienniku jest tutaj takie zestawienie, jak głosowali posłowie. Wyniki głosowania nad wnioskiem odrzucenie projektu ustawy, który wprowadzał aborcję na życzenie. No i tak
się... Moje inicjatywy dodam. Tak się... Ja złożyłem wniosek o odrzucenie projektu tego lewackiego, tego dzieciobójczego w pierwszym czytaniu. Nie tylko, bo to taki, powiedział, wniosek oczywisty. Bardzo żałuję, że posłanka PiS, która bardzo miażdżącą mocą ustawy przedłożyła, natomiast wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu niestety nie złożyła. Nie wiem, czy to strach, czy wyrafinowanie, nie wiem. Ja wyszedłem i złożyłem taki wniosek o odrzucenie tej ustawy, bo to ustawa nie tylko przewidująca zabijanie dzieci nienarodzonych w zasadzie bez limitu do 12 tygodnia życia, a potem również, jeśli będą stwierdzone wady rozwojowe, ale również ustawa, która przewiduje bardzo agresywną propagandę, nazwijmy to antykoncepcyjno-genderową w szkołach. Już dzieci w przedszkolu byłyby indoktrynowane w tej materii. To jest również bardzo restrykcyjne prawo na wzór francuski dotyczące mówienia prawdy o aborcji, czyli 2 lata więzienia za nazwanie rzeczy po imieniu, czyli to pokazanie czy powiedzenie, że aborcja to jest zabójstwo dziecka nienarodzonego. To jest tworzenie takich swoistych list proskrypcyjnych z lekarzami, którzy są lekarzami sumienia i nie dokonują aborcji, a w końcu szykanowanie placówek medycznych, które zakazują dokonywania aborcji, czyli forma zabrania subwencji z Narodowego Funduszu Zdrowia dla placówki medycznej, która nie dokonuje aborcji.
58 posłów PiS-u głosowało przeciwko temu odrzuceniu, 166 było za. Ci, którzy głosowali przeciw, tłumaczyli, że to chodziło im tylko o to, żeby projekt po prostu, który był, jest im obcy, ale jest obywatelski,
albo mówili, że się pomylili.
Znalazł się, no ale większość mówiła, że jednak, że oni głosowali dlatego, że chcieli po prostu, żeby, że obiecywali, że projekty, za którymi stoją podpisy obywateli, przynajmniej będą procedowane przez Komisję Sejmową, ale ja się nie pytam teraz o PiS, tak. Bo o PiS będziemy pytać. PiS chciałem zapytać się o posłów klubu Kukiz 15, pańskiego klubu, bo 11 posłów głosowało przeciwko temu, co pan zgłosił, wśród nich lider waszego klubu.
Tak, no tutaj bym powiedział niestety takie, bym powiedział, zaczadzenie podejście, że to był obywatelski projekt ustawy, to co pan rektor mówił, że bez względu na to, co treść normatywna zawiera danego projektu, jeśli był to projekt obywatelski, to należy go skierować do drugiego czytania. No w mojej ocenie jako prawnika nie dało się z tym projektem absolutnie zrobić nic, to znaczy jego przedłożenie było już tak daleko idące, że jakiekolwiek poprawki nie były w ogóle możliwe do wprowadzenia, to znaczy ta ustawa była z gruntu niekonstytucyjna, co ja w swoim wystąpieniu w pytaniach do przedstawicieli wnioskodawców, czyli do pani Barbary Nowackiej kierowałem, nie usłyszałem żadnej odpowiedzi, a chodziło mi przede wszystkim o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 26/96 z 1997 roku, gdzie Trybunał Konstytucyjny expressis verbis stwierdził, to znaczy naczelną i podstawową, fundamentalną zasadą demokratycznego państwa prawa jest prawo do życia, życia rozumianego od poczęcia do naturalnej śmierci. I jak w świetle tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, no wnioskodawcy chcą swoją ustawę zalegalizować zgodnie z konstytucją i nie podważyć tych wartości, o których mają pełne usta frazesów, czyli państwa prawa, demokracji, która podobno rzekomo jest niszczona. No to była ustawa czysto totalitarna. Wyobraźmy sobie 2 lata więzienia dla prolifera, który pokazuje, jak wygląda dziecko po dokonaniu aborcji, prawda? Z urwaną główką, z urwaną nóżką. To są praktyki państwa totalitarnego. Na coś takiego absolutnie zgodzić się nie można i ta ustawa trafiła tam, gdzie powinna trafić, czyli na dno kosza na śmieci.
ustawa trafiła na dno kosza, na śmieci.
Aczkolwiek niewiele brakowało, aby niestety przeszła dalej.
Jaki będzie los tej drugiej ustawy, czy może raczej tej pierwszej?
No ja jadąc do państwa słuchałem w innym konkurencyjnym radiu pana wicepremiera Jarosława Gowina, który mam wrażenie, że przedstawił oficjalną linię partyjno-państwową, to znaczy będzie wcześniej, zanim nad tą ustawą ruszą prace, będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wniosku pana posła Bartłomieja Wróblewskiego, pod którym ja się też podpisałem nawet na drugim miejscu, bo to tylko posłowie PiS i Kukiz 15 złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności z konstytucją przepisów właśnie dotyczących tej jednej z trzech przesłanek dokonywania dzisiaj legalnie aborcji, czyli przesłanki eugenicznej. Zobaczymy, jak Trybunał Konstytucyjny się zachowa i taka jest moim zdaniem linia w tej chwili obozu władzy, no bo to obóz władzy zdecyduje, czy projekt ustawy będzie dalej procedowany i w końcu będzie uchwalona ustawa zmieniająca tą ustawę przewidującą dokonywania aborcji eugenicznej, czy też nie. Jeśli Trybunał stwierdzi, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją, no to proces legislacyjny nie będzie miał żadnego sensu, ponieważ zostanie wykreślony ten przepis mocą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, chyba że Trybunał zaleci parlamentowi dokonanie takiej zmiany.
Skoro już mówimy o obozie rządzącym, czy po rekonstrukcji rządu rządząca partia jest wam bliższa czy dalsza?
W mojej ocenie jest w tej samej pozycji, to znaczy...
Nie widzi pan tu jakiejś zmiany programowo-jakościowej?
No nie widzę, znaczy widzę niestety takie większe przesunięcie w stronę centrum. Ja jestem politykiem prawicy, dla mnie takie wartości jak dekalog, jak moralność chrześcijańska, ale również zasady wolnego rynku, swobody działalności gospodarczej są bardzo ważne, czy też godność państwa, godność narodu. I tutaj niestety nie widzę zmian, jeśli chodzi o polską dyplomację. Znaczy, widzę zmianę niestety na gorszą. Uważałem, że Wiktor Waszczykowski jest najgorszym ministrem poprzedniego rządu, natomiast wyboru ucznia Bronisława Geremka, członka młodzieżówki Jacka Kuronia na ministra spraw zagranicznych, niestety nie rokuje dobrze, jeśli myślimy dobrze o Polsce, o czystkach w polskiej dyplomacji, o tym, aby ta polska racja stanu w końcu miała jakiś wyraz, a nie była taką bezkształtną poczwarą. No, ale niestety chyba taka kontynuacja będzie miała miejsce i to jest akurat smutne, to co się akurat dokonało. Natomiast bardzo dobrze oceniam z racji na opinię moich znajomych lekarzy, nowego ministra zdrowia. Wiem, że przed nim gigantyczne zadanie, bo problem służby zdrowia to nie jest problem ostatnich 2 lat, czy nawet ostatnich 10 lat. To jest problem o wiele poważniejszy. I liczę, że i będziemy na pewno wspierać nowego ministra zdrowia, aby rzeczywiście tą polską służbę zdrowia na tyle, na ile się da zreformować, bo nie tylko chodzi o kwestię podwyższenia ilości środków w budżecie przeznaczonych na opiekę zdrowotną, ale właściwego, adekwatnego, rzetelnego wydatkowania tych środków, które już w tej chwili są w budżecie przeznaczonych na opiekę zdrowotną, tak aby ten grosz publiczny nie był marnowany, a często niestety tak bywa.
A ten gospodarczy segment rządu, wydaje się, że tutaj zostało wszystko skupione wokół ekipy Mateusza Morawieckiego.
Te zapowiedzi pani minister, ja nie chcę jeszcze oceniać, bo za mało wiemy na temat pani minister, jakie ona ma plany.
Ale której pani minister?
No pani minister finansów, bo o niej tutaj mówimy. Ta zapowiedź majstrowania przy podatkach, zobaczymy, w którą stronę pójdzie. To znaczy, czy pojawią się nowe podatki, daniny publiczne, opłaty, parapodatki, czy też nastąpi jakaś reforma systemu podatkowego, tak aby ułatwić życie Polakom. Ja przede wszystkim myślę o zwykłych Polakach, przedsiębiorcach, czy też pracownikach, którzy wielokrotnie mówią o kwocie wolnej od podatku. Ta kwota wolna od podatku jest takim wyrzutem sumienia, mam wrażenie, rządzących i tej ekipy, i poprzednich, która stoi na poziomie 3100 zł z groszami. W Rumunii od stycznia tego roku kwota wolna od podatków jest ponad, w przeliczeniu na złotówki, to jest ponad 20 tysięcy złotych. No warto by było, aby nad Wisłą zawitał Bukareszt i zlikwidować troszeczkę tych różnych podatków, opłat, opłat, danin. W Polsce ostatnia likwidacja ciężarów narzucanych na obywateli miała miejsce właśnie ze rządów PiS-u, kiedy to na świętej pamięci pani profesor Gilowska zlikwidowała kilka takich, bym powiedział, bardzo męczących Polaków podatków, jak chociażby podatek, oczywiście nie w całości jest to ten podatek zlikwidowany, myślę tu o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku chociażby spadkobierców w kręgu najbliższej rodziny. To był przewrót swoiście kopernikański, zważywszy na te stosunki majątkowe rodziny. Od tej pory już nie ma sytuacji takiej, że ktoś na przykład nie przyjmuje spadku, bo nie jest w stanie zapłacić podatku od tego spadku. To są takie niewielkie rzeczy, które naprawdę ułatwiają Polakom życie i dają możliwość bogacenia się. Ja liczę, że tutaj nastąpi jakaś zmiana w tej kwestii dotyczącej kwoty wolnej, ale uproszczenia tych podatków, nie tylko większej ściągalności, ale również możliwości bogacenia się bez nadmiernej ingerencji państwa.
Radio Wnet, Poranek Wnet na portalu Wnet.fm. Minęła godzina 8 i to już 3 minuty temu.
Tato, tato. Okay. Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet.
Godzina 8.03. O tej porze zwykle robimy przegląd prasy i za chwilę ten przegląd prasy też będzie, ale jest z nami jeszcze w studiu pan poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15. W cieniu tych zmian w rządzie, które tak bardzo zbulwersowały i zajęły opinię publiczną, był przegłosowany budżet. Jak pan głosował?
No, ja głosowałem przeciwko temu budżetowi. To
dlaczego?
Jest budżet, który zadłuża dalej Polskę. Ja jestem zwolennikiem zrównoważonego budżetu. To znaczy, dlaczego my mamy dzisiaj inwestować na koszt naszych dzieci, wnuków czy prawnuków? Ja liczę, jak pojawi się pierwszy budżet zrównoważony, to znaczy my mamy tyle samo wydatków, co tyle samo wpływów, to ja za takim budżetem zagłosuję. Natomiast budżet, w którym jest ponad 40 miliardów deficytu, no to nie jest budżet do zaakceptowania. Należy Polskę oddłużać, bo zadłużenie to jest ograniczenie suwerenności, to jest zawsze obawa przed tymi wierzycielami, których państwo polskie posiada. Liczę, że Prawo i Sprawiedliwość w kolejnym roku zmniejszy ten deficyt, jeśli go w ogóle nie zlikwiduje. Takie możliwości są. Rządy polskie od w zasadzie 89 roku praktycznie każdy budżet mają z deficytem. To jest moim zdaniem nieuczciwe wobec naszych dzieci i wnuków.
Fakt przegłosowania budżetu pewnie niewielu obserwatorów, którzy nie bardzo wpatrują się w politykę, zauważyło, a natomiast na pewno każdy zauważył zmianę na stanowisku ministra obrony narodowej. Pan tu przegląda jeden z tygodników, gdzie właściwie 1/3 materiałów dotyczy tego, że pan Antoni Macierewicz przestał być szefem resortu obrony narodowej. Jak pan przyjął tę zmianę?
Ja przyjąłem z szokiem, muszę powiedzieć, bo nie spodziewałem się tego, że Antoni Macierewicz zostanie zdymisjonowany. Dosyć dobrze oceniałem te segmenty Ministerstwa Obrony Narodowej, które mnie interesowały. Muszę powiedzieć, że w wielu kwestiach zgadzałem się, natomiast to ciekaw jestem, jakie powody, no właśnie dzisiejsza prasa rozpisuje się na temat powodów zdymisjonowania Antoniego Macierewicza. Niektórzy mówią, że to dotyczy spółek przemysłu zbrojeniowego, braku właściwego nadzoru nad tymi spółkami, czy też brakiem tych zakupów na modernizację uzbrojenia. Pamiętajmy, pod koniec ubiegłego roku przyjęliśmy nowelizację budżetu na 2017 rok, czyli ubiegłorocznego budżetu, aby część tych środków, które były przeznaczone na zbrojenia, poszły na budowę dróg, z racji na to, że wojsko nie wykorzystało tychże środków finansowych. Ale ja generalnie Antoniego Macierewicza oceniałem chłodno, ale pozytywnie. I nawet w takiej kwestii symbolicznej, jak chociażby grób nieznanego żołnierza, powieszenie tych tablic, które potem wywołały dużo, dużo emocji, czy ze strony, nazwijmy to, lobbystów ukraińskich, czy ze strony środowisk kresowych z racji na usunięcie Birczy. To był ładny gest, że zapamiętano również tych, nazwijmy to, żołnierzy państwa polskiego w różnych formacjach, którzy bronili swoich domostw, swojej najbliższej rodziny, członków swojej wspólnoty lokalnej przed tą nawałnicą banderowską, przed tym ludobójstwem, które tej ludności polskiej groziło.
Poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15, był
gościem. Dziękuję
bardzo. Poranka
Wnet. Dobrego dnia Państwu życzę.
Dziękujemy bardzo. Jest godzina 8:07. Pora na przegląd prasy. W przeglądzie prasy otworzyłem Kurier Wnet. To jest największa nie tylko formatem gazeta w Polsce. W Kurierze Wnet jest artykuł Wojciecha Pokory. Trudny los Puław w grupie Azoty. Zakłady azotowe w Puławach to jest jeden z bardzo ważnych polskich zakładów przemysłowych, również o znaczeniu strategicznym. Radio Wnet tam było w czasie tych wakacji. Przedtem przyglądaliśmy się, aktywnie opisywaliśmy walkę o to, żeby ten segment polskiej gospodarki pozostał w polskich rękach, bo tutaj była agresywna próba wejścia kapitału rosyjskiego. Wojciech Pokora, autor artykułu Trudny los Puław w grupie Gazoty, jest w tej chwili naszym gościem. Wojciech Pokora to jest dziennikarz Polskiego Radia Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co się dzieje w grupie Azoty, o czym pan napisał?
Ja opisałem sytuację, jakby wychodząc od tego, co zaczęło się dziać w 2012 roku, czyli konsolidacji, tak zwanej konsolidacji, a tak naprawdę przejęcia Puław, Kędzierzyna, Polic przez Tarnów po dzień dzisiejszy, ponieważ 9 listopada ubiegłego roku w Puławach zawiązano komitet strajkowy. Dwie największe organizacje związkowe, Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego, zgłosiło trzy postulaty dotyczące, no tak naprawdę, pozycji Puław w grupie, która teraz się nadal konsoliduje. Pierwszy taki postulat to jest zaniechanie wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy. Drugim postulatem jest zaprzestanie łamania umów wzajemnych, to jest umowy konsolidacyjnej oraz umowy społecznej. No i trzeci postulat, który chyba budzi największe kontrowersje, to jest odwołanie z zarządu zakładów azotowych Puławy wiceprezesa Krzysztofa Homendy, spowodowane utratą wiarygodności i zaufania społecznego. I te postulaty zostały 9 listopada zgłoszone, rozpoczęły się procedury zgodne z ustawą, trwały rokowania. W piątek 12 stycznia te rokowania się zakończyły i teraz jest pora na mediację. Podpisano protokół rozbieżności, nie ma porozumienia związków z zarządem Puław i pewnie czekają teraz obie strony mediacje, wyznaczenie mediatora zewnętrznego, który znajduje się na listach mediatorów Ministerstwa Pracy i kolejny etap, który miejmy nadzieję, że zakończy się pozytywnie i nie dojdzie do strajku.
I o tym między innymi jest artykuł Wojciecha Pokory, Trudny los Puław w grupie Azoty. Zachęcam do przeczytania, a różnym ważnym miejscom w polskiej gospodarce Radio Wnet będzie się dalej krytycznie przyglądać. Wojciech Pokora, Polskie Radio Lublin, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.